Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Ewa Kopytyńska, prezes Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu Cisza w Gdyni. Witam panią prezes na antenie Radia Gdańsk. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Tak, słyszymy się. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Jaką działalność prowadzi wasze stowarzyszenie? Kim są wasi członkowie?
Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza jest dobrowolnym, takim samorządowym zrzeszeniem osób niesłyszących. To osoby niesłyszące zakładały to stowarzyszenie. Później do nas dołączyła grupa osób z upośledzeniem intelektualnym, z chorobami psychicznymi, z uszkodzonym narządem ruchu. Osoby także i rodziny, które są dotknięte patologią społeczną oraz także osoby słyszące, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.
Czyli prowadzicie taką szeroką działalność w różnych środowiskach.
Tak, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, także na naszą rzecz przy okazji dzisiejszego wywiadu można przekazywać 1%. Prowadzimy warsztat terapii zajęciowej, realizujemy zadania publiczne, które są zlecane przez gminę Gdynia, PFRON, ministerstwo.
Jeśli w rodzinie pojawia się dziecko z wadą słuchu albo niesłyszące, to jak zmienia się życie takiej rodziny? Zmienia się, to
no
jest pewne, tak?
Zmienia.
No właśnie.
No niestety. Jak wynika w ogóle z danych zebranych przez program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków, które całe szczęście jest prowadzone już od kilku lat, co trzecie dziecko na 1000 porodów rodzi się niestety z wadą słuchu. I dzięki tym badaniom można szybciej objąć rehabilitacją takie dziecko i przygotować rodziców do drogi, jaka ich niestety ciężkiej, jaka ich czeka w przyszłości. Niestety wrodzony niedosłuch lub głuchota są to choroby nieuleczalne i w 90% wśród tych dzieci, które się rodzą z wadą słuchu, występują w rodzinach, które są zdrowe, czyli tam nie ma żadnych wad słuchu.
Nikt wcześniej nie miał tego problemu.
Nikt, generalnie nie wiadomo, jaka jest geneza tego schorzenia. I gdy w takiej rodzinie, że tak powiem kolokwialnie, pełnosprawnej, pojawia się dziecko z głębokim zaburzeniem słuchu, czy tam z jakąś inną niepełnosprawnością, niestety dla wszystkich to jest bardzo duży problem. Ta nowa, trudna sytuacja wzbudza w każdej osobie lęk przed niewiadomym. Pojawiają się rozważania i to chyba u każdej kobiety i w każdej rodzinie. Dlaczego to spotkało naszą rodzinę? Kto jest temu winny? Jakie są możliwości poradzenia sobie w takiej sytuacji? I w takich momentach bardzo ważna jest pomoc wykwalifikowanych osób, czyli pedagogów, specjalistów, którzy wesprą tą rodzinę.
Ale też chyba rodzin, które jakby w podobnej sytuacji są, prawda? Też to jest ważne, to wsparcie.
Tak, no teraz w Gdyni jest taki program Rodzina Rodzinom. Rodzice dzieci niepełnosprawnych próbują przekazywać sobie dobre rady. Ale powiem tak, że nawet przy pomocy najlepszych specjalistów, grup wsparcia, jeden niestety z rodziców musi stać się, chcąc czy nie chcąc, takim surdopedagogiem, tak aby proces tej rehabilitacji dziecka miał najpełniejszy wymiar, tak? Bo idzie się do specjalisty po wsparcia, który daje instrumenty, dzięki którym w domu niestety z tym dzieckiem trzeba cały czas pracować. I teraz tak, jeżeli rodzina zdecyduje się, że chce, aby to dziecko posiadało jakąś umiejętność komunikacji ze światem zewnętrznym, czyli ze światem ludzi słyszących, znowu pojawiają się kolejne dylematy. I czasami trudne są do rozstrzygnięcia.
Ja myślę, że przepraszam, chyba że każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko potrafiło się porozumieć z tym światem zewnętrznym, ale czy to oznacza, że w tym momencie cała rodzina powinna, nie wiem, uczyć się na przykład języka migowego i dziecko również?
To jest, powiem tak, wszędzie na Zachodzie tak jest. Rodzi się dziecko niesłyszące i cała rodzina automatycznie jest obejmowana wsparciem i wszyscy uczą się. Tak jak dziecko się uczy języka migowego, tak samo rodzice się uczą. I przez to jest mniej kłopotów, mniej konfliktów. Łatwiejsza jest komunikacja, tak? Bo żeby dziecko niesłyszące nauczyć mówić, trzeba włożyć bardzo, bardzo dużo pracy i wysiłku. A pogodzenie pracy zawodowej z nauczeniem dziecka, no to czasami jest bariera nie do pokonania.
Tak? Jakie są możliwości na przykład? Jeśli rodzina rzeczywiście chciałaby uczyć się języka migowego, wszyscy, łącznie z dziadkami, to jest to możliwe?
Są kursy języka migowego, wtedy trzeba szukać. Niestety te kursy są odpłatne, nie ma czegoś takiego, że jest kurs bezpłatny. Ja swojego czasu prowadziłam kursy, to generalnie przeszkoliłam bardzo dużą grupę strażaków, służby medycznej, lekarzy. No ale teraz to niestety, w związku z tym, że mam tak dużą ilość pracy, no to jest wykonalne.
Mhm. Czyli jak powinien pani prezes działać ten rodzic dziecka z problemem słuchu? O co trzeba zadbać na samym początku?
Przede wszystkim na początku powinien się starać o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Bo to jest podstawa. Mając orzeczenie, można korzystać z wszystkich dóbr, które można osiągnąć dzięki temu orzeczeniu. I wtedy będzie można korzystać z rozmaitych ulg, uprawnień, na przykład ulgi w komunikacji, dofinansowania ze środków PFRON. Można tam naprawdę dużo rzeczy uzyskać. Brać udział w wszystkich programach, które są ogłaszane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Trzeba pamiętać, że to orzeczenie wydawane są przez miejskie i powiatowe zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności w miejscu zamieszkania dziecka, bo rodzic czasami nie wie, gdzie ma się zgłosić. Na przykład w Gdyni to jest na ulicy Władysława IV. Dzięki temu orzeczeniu rodzic może starać się o zasiłek pielęgnacyjny, tak? To jest bardzo ważne. No bo później to, w późniejszych latach, no też nie wiadomo, czy to dziecko pójdzie później do pracy, czy nie pójdzie.
Zasiłek pielęgnacyjny to jest takie świadczenie, które otrzymuje rodzic rezygnujący z pracy, żeby zająć się osobą niepełnosprawną?
Nie. Zasiłek pielęgnacyjny obecnie jest tam w granicach 213 zł. To jest...
A to ja pomyliłam ze świadczeniem pielęgnacyjnym.
Świadczenie pielęgnacyjne obecnie to jest przeszło 2000, o ile się dobrze orientuję. I to przysługuje właśnie matce, ojcu lub w rodzinach zastępczych osobom, które się zajmują, mają, że tak powiem, opiekę nad tym dzieckiem. W momencie, kiedy rezygnują z pracy, czyli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem niepełnosprawnym. I to jest bardzo ważne.
A proszę pani Ewo powiedzieć...
Dziecko musi mieć, musi mieć to orzeczenie o niepełnosprawności.
Tak.
I mało tego, bardzo dużo osób na przykład stara się o orzeczenie, ale nie wie jak wypisywać ten wniosek o orzeczenie. Konieczne jest zaznaczenie dwóch punktów, bez których rodzic nie dostanie tego świadczenia. To jest pierwsza konieczność, jest tam taki punkt, konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
To jest kwestia, w której pomogą też urzędnicy na pewno, jeśli taka rodzina zgłosi się do takiej komisji orzekającej. Ale chciałam zapytać panią o taką rzecz dotyczącą już, kiedy dziecko osiąga ten wiek, kiedy powinno pójść do szkoły. Czy każde dziecko z wadą słuchu, pani zdaniem, powinno uczyć się w takich specjalistycznych placówkach, jak na przykład ośrodek, który mamy w Wejherowie? Czy co pani sądzi o posłaniu dziecka do szkoły powszechnej? Tak, do takiej masowej, powszechnej szkoły. Czy dziecko jednak z problemami ze słuchem powinno uczyć się w innym trybie?
Proszę pamiętać, że jeżeli szkoła jest wyposażona, czyli odpowiednio przygotowana, tak, na przyjęcie takiego dziecka. Jest odpowiednio przeszkolona kadra, surdopedagodzy, logopedzi, pedagodzy, psychologowie, to nie ma przeszkód, żeby takie dziecko poszło do szkoły masowej. Ale jeżeli dziecko jest całkowicie niesłyszące, to niestety w procesie jego edukacji musi być osoba, która zna język migowy, żeby pomóc mu przejść ten okres edukacji. Bardzo. Ten ośrodek w Zejherowie na początku swojej działalności, bo my już działamy 25 lat, w tym roku właśnie mamy rocznicę, na początku ten ośrodek był nastawiony tylko na naukę mowy, a za miganie uczniowie byli karani.
Ale to się zmieniło.
Tak, zmieniło się. No, myśmy bardzo dużo pomogli w pokonaniu, że tak powiem, tej bariery. Jeszcze ta świętej pamięci Franciszki Cegielskiej, która bardzo pomogła temu ośrodkowi. I nauczyciele byli właśnie wysyłani na kursy języka migowego. I obecnie dzieci, zajęcia prowadzi się w ten sposób, że nauczyciel miga i mówi, tak? Także większa część wiedzy dociera do tego dziecka, tak? Bo nauka słuchania mowy ze zrozumieniem to jest jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań związanych z rehabilitacją tych dzieci. Każdy myśli, że jak się wyposaży dziecko w aparat słuchowy lub implant, to pokonuje się już wszystkie bariery.
Ale ono już słyszy tak jak osoba, która problemu nie ma, tak?
Tak, a to jest nieprawda, nieprawda absolutnie. Trzeba prowadzić systematycznie ćwiczenia, czyli jak gdyby prowadzić tak zwane wychowanie słuchowe.
Osoby, które słyszą, nie mają problemu ze słuchem, też myślą może czasami tak nie do końca prawdziwie na temat tego, jak to jest z tym brakiem słuchu. Wydaje im się, że osoba na przykład niesłysząca, nie wiem, czyta z ruchu warg, że trzeba głośniej mówić do niej albo wręcz krzyczeć. Dużo jest mitów w ogóle wokół samych wad słuchu i problemów osób niesłyszących, prawda?
Osoby niesłyszące czytają z ust. Tak? No nie wszyscy, to też wszystko zależy, jaką szkołę kończyli, tak, jaki był poziom edukacji i tak dalej. No wiadomo też, finanse dużo tutaj niestety odgrywają bardzo dużą rolę, no bo wiadomo, mając pieniądze, dziecko się wysyła na jeszcze dodatkowe zajęcia z logopedem i tak dalej. Także i tak do prawidłowej komunikacji potrzebny jest tłumacz języka migowego. No,
a ile jest języków migowych obowiązujących?
Nie ma czegoś takiego. Jest tyle, ile jest województw. Jest, znaczy się na całym świecie to jest od 200 do 300, tak mówią. I wiele osób, które do tej pory miały jakąś wiedzę na ten temat, wydaje się, że jest właściwie tylko język migowy, tak? Jeden, którym posługują się wszystkie osoby głuche. Od razu tu chcę powiedzieć, że nie można mówić osoby głuchonieme, bo język migowy nie jest niemy, to jest żywy język i osoby niesłyszące obrażają się, więc zwracając się do nich zawsze trzeba posługiwać się, że są to osoby głuche. W różnych częściach świata kształtowały się naturalne języki poszczególnych narodowości, tak? Tak samo było z językiem migowym. Nie ma czegoś takiego, że na całym świecie posługujemy się jednym językiem.
Tak? Czyli to nie jest tak, że osoba, która zna polski język migowy, porozumie się na przykład z Niemcem albo z Czechem w tym samym języku.
No to nie. Znaczy powiem tak, ja porozumiem się z każdą osobą, tak? Bo są pewne migi, które są podobne i można jakoś się tam porozumieć. No wiadomo, jeżeli miałam styczność z osobą, która posługuje się językiem angielskim, no to ja migam i mówię, tak? Więc w ten sposób jakoś tam możemy się porozumieć. Jest polski język migowy i to jest język naturalny i żywy. I cały czas powstają nowe słowa i znaki, tak? Które odpowiadają na bieżące potrzeby, tak jak na przykład kiedyś nie było takiego znaku jak słowa. No słowo było, ale nie było znaku Facebook. I to jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie funkcjonowało. Zupełnie analogiczne w przypadku każdego innego języka. Mamy też do czynienia z dialektami regionalnymi. I tak na przykład osoby, które mieszkają w Warszawie, nierzadko używają innych znaków na pewne określenie jak osoby z Pomorza, tak? I szacuje się, że na świecie jest około 200 do 300 różnych języków migowych. I każdy z tych języków migowych ma swoją gramatykę, swoje słownictwo, a liczba to ta stale rośnie. I z pewnością nauka tego polskiego języka migowego będzie, zawsze się będzie różnić od nauki innych języków obcych z uwagi na swoją wizualno-przestrzenną formę. Trudno więc tu na przykład o uczeniu się na pamięć słówek. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktokolwiek chciałby się uczyć języka migowego, to najlepiej zawsze wybrać taki specjalistyczny kurs, który skierowany jest na konwersację z lektorem i ciągłe doskonalenie umiejętności w praktyce, tak? Czyli tutaj nie uczymy się na pamięć, tylko uczymy się praktycznie. I warto też podkreślić, że język migowy to nie są tylko pojedyncze znaki. To także mimika twarzy, czy określony ruch całego ciała. Na przykład, jeżeli opowiadamy o przyszłości, pochylamy się do tyłu, tak? A podkreślając na przykład możliwości jakiegoś wyboru, wychylamy się albo w prawo, albo w lewo. Tak samo mimika twarzy pozwala zrozumieć, czy mamy do czynienia na przykład ze stwierdzeniem, czy pytaniem, tak?
Wszystko to jest bardzo skomplikowane i pewnie wymaga wielu lat nauki. Zapraszam Państwa i Panią teraz na krótką przerwę. Połączymy się za kilka minut. Wracamy po piosence i reklamie.
Więcej serca i mniej barier.
Ja Anna Matuszewska, witam po przerwie. Jest z nami Ewa Kopytyńska, prezes Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu Cisza w Gdyni, z którą rozmawiamy o problemach środowiska osób głuchych. Witam Panią ponownie. Słyszymy się?
Witam Państwa i Panią, tak.
Środowisko Młodzieży Niesłyszącej stworzyło taką inicjatywę jakiś czas temu. Młodzi migają muzykę i tłumaczą na język migowy między innymi treść piosenek. I teraz taka grupa, która zajmuje się, tej młodzieży, która zajmuje się muzyką, tworzy ją, w której wszyscy członkowie są głusi, przeszła pierwszy etap polskich preselekcji do Eurowizji. Tak. Ma to być taki sposób na walkę z wykluczeniem, przynajmniej tak ci młodzi ludzie o tym piszą. Czy to może być przełomowy w ogóle moment dla środowiska, jeśli by się na przykład okazało, że oni się tam zaprezentują i dużo ludzi usłyszy w ogóle, że muzykę też można migać?
Znaczy się, dostanie się tej grupy osób młodych do preselekcji Eurowizji jest jak gdyby takim manifestem o prawo do uczestnictwa w popkulturze. I na taki pomysł, na kampanię społeczną Polskiego Związku Głuchych narodził się właściwie z potrzeby edukacji społecznej na temat odbioru muzyki przez osoby głuche, które każda ta osoba kocha muzykę dokładnie tak samo jak osoby słyszące, ale ten zespół chce jeszcze też w ten sposób pokazać niesłyszącym, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszyscy mogą pokazać światu swoje talenty, miłość do muzyki i emocje, które są wyrażone dźwiękiem. I świat nie stawia przed nimi żadnych ograniczeń. A cała branża muzyczna powinna być solidarna. Ja tylko chciałam tak nieskromnie powiedzieć, że 25 lat temu, właściwie 24 lata temu, ja chyba pierwsza w Polsce przetłumaczyłam na język migowy musical w naszym teatrze muzycznym. To była Ewita. Później przez kilka lat tłumaczyłam wszystkie spektakle w teatrze muzycznym. No to był wspaniały czas. Mieliśmy dofinansowanie ze środków PFRON. Bardzo dużo było sponsorów, więc można było objąć tutaj wsparciem generalnie wszystkich uczniów ze szkoły w Wejherowie. Uczniowie wchodzili bezpłatnie na te wszystkie spektakle. No niestety, no, sytuacja troszeczkę się pogorszyła. No.
Ale tak, przecież są instytucje i na całym świecie coraz częściej stosuje się pewne udogodnienia dla osób głuchych. Między innymi na przykład jedna z filharmonii, już teraz nie pamiętam dokładnie, chyba w Austrii, ma takie specjalne kamizelki, dzięki którym można odczuwać muzykę, bo tam są efekty świetlne i też... No właśnie, można osoba,
ale która... kamizelka nie jest potrzebna.
Kamizelka nie jest potrzebna.
Jeżeli osoba niesłysząca, tak, głucha, siada z przodu i jest dźwięk, tak? No dźwięki są no, wysokie, tak? I z przodu jest bardzo głośno. To poprzez drgania, które idą poprzez podłoże, oni odbierają te dźwięki, odbierają tą muzykę. Osoby głuche pięknie tańczą, pięknie się bawią. Jak ja zorganizowałam pierwszą zabawę, gdzie tutaj były osoby słyszące, to wszyscy byli w szoku, że te osoby tak pięknie potrafią tańczyć.
No właśnie, dlatego warto może powiedzieć, żeby osoby, które chcą zobaczyć, jak to wygląda, mogą wejść na stronę Polskiego Związku Głuchych, gdzie jest teledysk, ten przygotowany na Eurowizję, gdzie ci młodzi ludzie tam tańczą. Można zobaczyć, jak to wygląda. Ale ja chciałam panią też zapytać o takie inne dodatki, które ułatwiają życie, ułatwiają funkcjonowanie osobom głuchym. Co to takiego jest? Na przykład jeśli chodzi o tak zwaną dostępność, o której się teraz bardzo dużo mówi. Co wam jest potrzebne? Co jest tym osobom potrzebne? Pętle indukcyjne, to są różne takie, prawda, rzeczy technologiczne, nowości.
Tak, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych w języku migowym. Na początku była taka idea, że na ostatnim roku studiów medycznych wszyscy lekarze mieli mieć naukę języka migowego. No niestety, to wszystko no nie jest takie, jak powinno być. No ale mam nadzieję, że w końcu doczekamy się tego, że studenci wychodzący z naszych uczelni będą potrafili się porozumieć w stopniu podstawowym, bo tu nie potrzeba znać dokładnie wszystkich znaków. Tu wystarczy tylko znać język migowy w stopniu podstawowym. Teraz dzięki od 2019 roku ruszył rządowy program Dostępności Plus. Jest to chyba pierwszy program, który obejmuje tematykę dostępności w Polsce kompleksowo. Jego celem jest zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym, publicznym. Powinno się dostosowywać przestrzeń publiczną do potrzeb wszystkich obywateli, tak? To, czyli nie tylko niesłyszących.
No to właśnie powiedzmy, co osoby niesłyszące potrzebują tak naprawdę, tak, żeby ta dostępność dla nich była...
Taką nowością teraz są właśnie te pętle indukcyjne. I generalnie one powinny znajdować się wszędzie, w każdym miejscu, w każdym obiekcie publicznym. I żeby korzystać z tej pętli, bo też osoby niesłyszące też nie wiedzą wszyscy o tym, że aby korzystać z tej pętli indukcyjnej, każda osoba niedosłysząca, bo to nie dotyczy tylko osób głuchych, ale także osób starszych, które z wiekiem tracą słuch, ta osoba musi, będąc w obrębie tej pętli indukcyjnej, ustawić swój aparat słuchowy w tryb tak zwanej cewki telefonicznej. To jest taka literka T. W starszych aparatach też to jest stosowane i tam się tylko wystarczy przełączyć przełącznik MTO. M to jest mikrofon, T to jest cewka, a O to jest wyłączony. I te nowoczesne aparaty mają już przyciski do zmiany programu słuchowego, które są programowane przez protetyka słuchu. I to też jest bardzo ważne, że wszystkie osoby idąc do protetyka słuchu od razu na wstępie powinni informować panią, tą osobę, która ich obsługuje, że aparat ma być taki, żeby był dostosowany do odbioru dźwięku dzięki pętli tej indukcyjnej.
To pani Ewo, powiedzmy jeszcze tym, którzy nie słyszeli nigdy o pętlach indukcyjnych, co to jest za urządzenie, co się dzięki nimu dzieje?
Znaczy jeszcze powiem, jak wygląda, tak? Osoby, które, no bo już większość społeczeństwa wie, jak wygląda znak osoby niesłyszącej głuchej, tak? To jest ucho przekreślone. A jeżeli przy tym uchu przekreślonym jest w prawym dolnym rogu literka T w kwadracie, która jest taką pętlą, to znaczy, że w tym obiekcie jest właśnie ta pętla indukcyjna. I u nas jest Muzeum Emigracji i w Gdańsku w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. A co to jest ta cała pętla indukcyjna?
Wiele banków jest też to, posiada tę pętlę indukcyjną.
No może już teraz tak, coraz więcej, tak. Ale to są takie, że tak powiem, bo tak bardziej mnie interesują te obiekty kulturalne, tak? Bo jednak z tymi moimi podopiecznymi chodzimy po muzeach i także no, to jest mi, że tak powiem, bliższe sercu. Jest to jeden ze środków, który wspomaga słuch i jak się okazuje, nie tylko słuch. Może też służyć zarówno jednej konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, ale też grupie osób z tą niepełnosprawnością. Fenomenem przy tym jest jej stosunkowo bardzo niski koszt oraz bezobsługowość, czyli nie muszą być jakieś osoby zatrudnione do obsługi tej pętli. I istnieje szereg sytuacji, w których pętla indukcyjna może okazać się rozwiązaniem optymalnym, szczególnie, że w środowisku osób z dysfunkcją wzroku, która jest zdominowana na przykład przez osoby starsze, wady słuchu są tam dość często spotykane. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której osoba słabowidząca musi dostrzec w kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów na przykład godzinę odjazdu pojazdu lub autobusu. I ta pętla indukcyjna jest w stanie bez najmniejszych zniekształceń akustycznych przekazać taką informację, że tak powiem w cudzysłowie, prosto do ucha. I to nie jednej, ale wszystkim osobom, które znajdują się w obszarze jej działania. I to ten obszar jest tylko ograniczony murami budynku.
A to chodzi wszystko, powiedzmy, przepraszam, ja się wtrącę, chodzi o to, że czasami w pomieszczeniach, zwłaszcza dużych, jest jakieś echo, osoba, która ma aparat słuchowy, może niewyraźnie słyszeć, co się na przykład do niej mówi przez okienko pocztowe, czy jakieś takie. I pętla indukcyjna niweluje właśnie te wszystkie zakłócenia.
Zgadza się, tak, bo to jest, pętla wytwarza wokół przewodu zmienne pole magnetyczne. Jeżeli w tym polu znajduje się przewód elektryczny, który jest wzbudzany, wtedy tam jest wzbudzany w nim prąd elektryczny, przy czym te oba przewody nie muszą ze sobą się stykać, tak? Czyli to są jak gdyby dwa oddzielne obiekty. I zjawisko to nazywamy indukcją elektromagnetyczną.
No właśnie, ale może już nie skupiajmy się tak bardzo, żeby wyjaśnić. Mhm. Mówiła pani, że ciągle za mało tych urządzeń jest montowanych. One powinny być pani zdaniem w takich instytucjach, które są dostępne publiczne wszędzie, tak?
Tak, wszędzie. One powinny być wszędzie.
A proszę,
w każdym budynku.
Tak, a chciałam jeszcze zapytać o to, że pętla indukcyjna no to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to jest dostęp na przykład do tłumaczy języka migowego. Wielu nawet czasami urzędników, albo tak jak pani wspominała o pracownikach ochrony zdrowia, no nie wie, że na przykład można dzięki temu, że zamówi się rozmowę z takim tłumaczem języka migowego, porozumieć się z pacjentem chociażby, czy z takim jakimś klientem urzędu w różnych kwestiach. Można to zrobić online?
Tak, można, jak najbardziej. Przez WhatsAppa, wideokamerę. Ja akurat no, bardzo mocno to przetestowałam teraz w okresie pandemii, tak? No, wszyscy byliśmy zamknięci w izolacji. No i tutaj był duży problem, bo nikt nie pomyślał o tym, że te osoby niestety nie słyszą. I ciężki był dostęp do służby medycznej czy innych.
To jak to ma zrobić lekarz, który ma pacjenta głuchego na przykład? Co on powinien zrobić, czy pielęgniarka, żeby się z nim porozumieć? Jak sobie z tym tłumaczem, jak to załatwić?
Powiem tak, moi wszyscy podopieczni, każdy ma telefon, ja też. Specjalnie kupiłam lepszy telefon, żeby lepiej się z nimi porozumiewać. I w momencie, kiedy wchodzą do lekarza, jest kartka z informacją, że za chwilę będzie połączenie z tłumaczem i cały przebieg wizyty jest tłumaczony. I to tak wygląda, że najpierw ja tam się przedstawiam i tak dalej. Raczej ci moi podopieczni to już są z takimi naszymi zaprzyjaźnionymi lekarzami, którzy nie boją się rozmawiać przez kamerę, bo niektórzy się boją, że się, nie wiem, nagrywa i, no, nie wiem, potem puści się w internecie. No różne są opinie na ten temat. No w każdym bądź razie lekarz mówi, mnie nie widzi, ja jestem cały czas, osoba niesłysząca mnie widzi i cały przebieg wizyty tłumaczę. Później jest badanie, gdzie oczywiście się wyłączam, później lekarz daje wskazówki co do dalszego postępowania, pisze na kartce. No i wizyta jest bez mojej, że tak powiem, fizycznej obecności. To jest bardzo ważne, bo obecnie w wielu przychodniach nie może wejść osoba towarzysząca, tak? Tylko jedna osoba.
Ale te tłumacza, można też, że tak powiem, brzydko zamówić poprzez po prostu internet.
Można.
To jest możliwe,
tak,
żeby się połączyć.
Tylko to się wiąże. Tylko że to się wiąże już z kosztami.
A proszę powiedzieć, od 2004 roku w Gdyni dzięki Pani staraniom działa taki warsztat terapii zajęciowej. Jak wyglądają właśnie zajęcia, pobyt w Waszym warsztacie i czy długo trzeba teraz czekać na miejsce w warsztacie terapii zajęciowej?
No przedmiotem naszej usługi w warsztacie terapii, my akurat mamy warsztat dla 30 uczestników. Wszyscy muszą mieć stopień znaczny lub umiarkowany. Warsztat jest przeznaczony dla osób od 16 do 65 roku życia. I nasze działania generalnie skupiają się na prowadzeniu rehabilitacji zawodowej, społecznej tych osób. Celem naszej usługi jest tworzenie wszystkim naszym podopiecznym, niezdolnym, którzy są niezdolni do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, w tym także wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.
Które kto za to wszystko płaci? To jest PFRON, tak?
W 90% płaci Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 10% jest to wkład własny gminy. Oczywiście wkład własny gminy może być większy. To wszystko zależy od zasobów gminy. Im większy jest wkład ze strony gminy, tym więcej my możemy zrobić. Tak?
I tak sobie myślę, Pani niestety... Ewo, że pewnie u Was jest więcej chętnych niż tych 30 miejsc, prawda? Trzeba czekać na takie miejsce.
W Gdyni obowiązuje gdyński standard działalności warsztatów terapii zajęciowej. Myśmy tam się spotykali prawie przez 2 lata i został taki stworzony standard. Jest to chyba jedyne miasto w Polsce, gdzie wszystkie warsztaty, jest nas 4, my, Psoni, ADAPA i Caritas, gdzie mamy jednakowe dokumenty, to bardzo nam ułatwia pracę i także organem kontrolującym, tak? Bo wszędzie są te same dokumenty i nie ma kłopotu rozstrzygnięciem, czy jakiegoś dokumentu brakuje, czy nie brakuje. Wszyscy pracujemy na tych samych materiałach. I w tych standardach jest właśnie wpisane, że rekrutacją osób niepełnosprawnych do warsztatów czy innych ośrodków wsparcia zajmuje się MOPS i to jest bardzo dobre wyjście, bo tam osoba się zgłasza, wybiera sobie, wypisuje kwestionariusz, wybiera sobie warsztat, do którego chciałaby iść albo do jakiegoś innego ośrodka wsparcia typu kluby terapii, tak jak my też prowadzimy taki klub dla 13 osób, między innymi są tam u nas autystycy czy osoby ze spektrum autyzmu. I później ta osoba czeka. Wiadomo, sytuacja jest dynamiczna. Może być tak, że nagle potrzebujemy 2 uczestników, tak? Bo ktoś tam przeprowadza się, zachorował, czy dajmy na to idzie na rynek pracy i w tym momencie na jego miejsce wchodzi następna osoba. Także trudno powiedzieć. Czasami jest to dosłownie składa papiery i może za miesiąc czasu znaleźć się w warsztacie, a czasami no, trzeba troszeczkę poczekać.
Czyli
na
warto
miejsce.
Próbować.
Ale generalnie...
Warto próbować.
Tak, i powiem tak, na pewno apel do rodziców, że nie pozwalać tym uczestnikom zostawać w domu. Ja wiem, że rodzice są zmęczeni, tak, bo trzeba przywieźć, odwieźć, ale my jesteśmy taką placówką, która uczy ich później samodzielności, czyli samodzielnego dojazdu do domu i do naszej placówki. Także no, gorący apel do tego, żeby nie trzymać, bo rodzice są zmęczeni, już nie chcą później mieć znowu jakiś tam uwag, że trzeba coś znowu robić z tymi swoimi pociechami. No ale no niestety, no taka jest rola rodzica, tak? A my staramy się im pomóc, żeby w przyszłości właśnie ta osoba niepełnosprawna była dla nich wsparciem. Bo tak się niestety okazuje. My tutaj nawet wśród tych naszych uczestników widzimy, że później to rodzice sami mówią, że nie wyobrażali sobie, że on będzie nożem obsługiwał się, że będzie sam jeździł, a teraz to on w domu wszystko robi, tak? I sałatkę przygotuje, i mamie poda szklankę wody, a to czasami jest bardzo, bardzo potrzebne.
Bardzo dziękuję pani Ewo. Ewa Kopytyńska, prezes Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu Cisza w Gdyni, była moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu za wysłuchanie moich wywodów.
Z państwem się żegnamy i do usłyszenia. Pozdrawiam, Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.